Chciałbym zacząć od jednej uwagi. Bardzo dobre ciasto. Musimy Gniewka co niedzielę ordynować, czy instalować, czy jak to się nazywa. Będziemy mieli co niedzielę. Widzę, że pan ambitny jest. No nie, to coraz... Ja myślę, że to mogła być nasza tradycja, żeby co niedzielę było takie ciasto. Szyłam? Po nocach szyłam? Dobrze, słuchajcie. Ciasto ciastem, ale katecheza musi się odbyć. Cztery pancerni. Pies. Oglądaliście. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale... Czy kiedyś się zastanowiliście nad tym, dlaczego akurat ta propaganda tak wyglądała, a nie inaczej? No bo słuchajcie, ona z rzeczywistością niewiele miała wspólnego, nie? To znaczy tak, była wojna, były czołgi, było tak zwane Wojsko Polskie pod dowództwem radzieckim, nie? Gdzieś tam do Berlina dojechali. Flagi co prawda nie wywiesili na bramie brandenburskiej. Nie, także coś, jakieś odwołania do rzeczywistości były, ale generalnie rzecz biorąc ten film no, nie oddawał prawdy historycznej. W jakiś sposób nie oddawał tej prawdy historycznej. No właśnie, nie? Bohaterowie, i to nie tylko ci nasi czterej pancerni, ale także ci żołnierze radzieccy, to byli normalnie średniowieczni rycerze, nie? Czysta szlachetność. Zgadza się? A z drugiej strony, nie chcę nic złego mówić o naszych wojakach, ale wojacy czerwoni, no to tacy szlachetni nie za bardzo byli. Zgadza się? Nie? Ponoć w NRD nawet partia komunistyczna, któregoś razu po paru latach błogosławieństwa wynikającego ze stacjonowania Armii Czerwonej w NRD, zwróciła się do przełożonych, do generałów, marszałków z prośbą o to, żeby chłopaki przynajmniej o połowę zredukowali ilość gwałtów i napadów, które miało miejsce, bo mówią im, no słuchajcie, nam bardzo trudno jest przekonać naszych NRD-owców do komunizmu, jeśli wasi wojacy się zachowują tak, jak się zachowują. Nie? Zatem mam bardzo ciekawą sytuację. Z jednej strony w filmie propagandowym ci wojacy są przedstawieni jako autentycznie, nie? Najlepsi z najlepszych rycerzy średniowiecznych, żyjących zgodnie z kodeksem rycerskim, białogłowe, to co najwyżej z odległości 2 kilometrów na nią spojrzą, nie, albo chusteczkę podniosą, nic złego nie zrobią, przyjdą na pomoc biednym, uciskanym, wyzwolą ich, uratują, zwrócą im cały majątek, jeszcze chlebem się z nim podzielą własnym, nie? Dlaczego? Dlaczego z jednej strony w propagandzie tak musieli ich przedstawiać, a z drugiej strony rzeczywistość jednak się nieco odróżniła? Inne pokolenie, tak, ale słuchajcie, dlaczego ten komunistyczny reżim, im tak naprawdę tak bardzo zależało na tym, żeby przedstawić swoich wojaków jako naprawdę niemalże świętych ludzi? No, a superbohater musi być dobrym, pozytywnym bohaterem, nie? Zawsze musi być pozytywnym. Ciekawe jest to, że nawet nikczemni komuniści wiedzieli, że przynajmniej lud potrzebuje pozytywnych bohaterów. Bo nikt by nie poszedł za negatywnym bohaterem, nie? Znaczy, paru ludzi pewnie by poszło za negatywnymi bohaterami, ale nawet ci, którzy by za nim poszli, to by sobie jakoś to tłumaczyli, no ale to wszystko służy jakiemuś większemu dobru, nie? Ten element dobra musi być obecny. Nikt tak naprawdę nie przychodzi i nie mówi ludziom: słuchajcie, jestem zły, jestem nikczemny, jestem podły, jestem przede wszystkim zakłamany i zdradziecki, pójdźcie za mną, zaufajcie mi, nie? To tak nie zadziała. Dlatego on przy okazji wyborów, co się dzieje? No wszyscy wszystko obiecują, nie? I przede wszystkim mówią: nam zależy na dobru Polski, na dobru kraju, na dobru narodu. Nikt nie mówi: mi zależy na tym, żeby... Nie? Nikt tego wprost nie powie. Słuchajcie, dlaczego ludzie nikczemni dostrzegają wartość dobra? Bo jest użyteczna, nie? Bo przy jego pomocy jesteśmy w stanie zwieść ludzi. Ale to wskazuje na to, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie do końca konsekwentnie odrzucić dobra. Nie? Nawet ten, który jest zły, rozpoznaje wartość dobra. Przynajmniej wartość płynącą z tego, że przy pomocy dobra można innymi ludźmi zmanipulować. Nie? To odpowiedzcie mi na inne pytanie. Dlaczego płacimy pieniądze po to, żeby obejrzeć film jakiś? Ja wiem, że niektórzy to rentują, no ale nawet to kosztuje, nie? Bo trzeba przynajmniej za połączenie internetowe zapłacić. Trzeba spędzić czas, 2 godziny, żeby obejrzeć film. Dlaczego to robimy? Dlaczego przeznaczamy nasze pieniądze i czas na to, żeby oglądać filmy? A czy tylko o to chodzi? A może na czym polega to oderwanie od rzeczywistości? Co, co? Miłe spędzenie czasu. Ale na czym ta miłość polega?
Na tym, że czymś się oderwać czynności, którą robimy.
No dobrze. Ale słuchajcie, jakie filmy w związku z tym wybieramy? No tak, ale generalnie rzecz biorąc są to filmy, w których mamy pewnego rodzaju... Nie? Zazwyczaj to są filmy, w których dobro zwycięża zło. No tak, ale nawet jeśli jest dramat, czy wręcz nawet jak jest jakaś tragedia, to co? To... Dlaczego na koniec filmu w przypadku tragedii płyną nam z oczu łzy? Nie, bo dobry ginie, bo dobry przegrywa. Nie, dlaczego sympatyzujemy i życzymy sobie w duchu, żeby ten dobry bohater wygrał, a nie zły?
Chcemy zwycięstwa dobra i tęsknimy za czymś, co jest dobre.
Nie, i w pewnym sensie na tym polega to oderwanie się od rzeczywistości, bo w rzeczywistości doświadczamy często czegoś innego. To źli wygrywają, a nie dobrzy, nie? W związku z tym te filmy są w pewnym sensie jakimś duchowym przeżyciem, można by nawet powiedzieć religijnym doświadczeniem, które upewnia nas o tym, że jednak w niektórych sytuacjach przy odpowiednim poukładaniu się pewnych sytuacji, zdarzeń i tak dalej, dobro jednak może zwyciężyć. A przynajmniej życzymy sobie tego, żeby zwyciężyło. Nie? Dlaczego? No bo przez skórę czujemy, że no, świat, w którym zło zwycięża, a dobro zawsze ponosi klęskę, jest światem, który przypomina co? Piekło, nie? To jest wtedy autentyczne piekło. Na tym piekło polega, że zło zwycięża, a nie dobro, nie? Albo że odrzucamy całkowicie zło. A słuchajcie, tu widzimy... To, jak naprawdę my jesteśmy pokręceni w naszym myśleniu, nie? W naszym wewnętrznym życiu. Ze względu na to, że jeśli tak bardzo zależy nam na dobru, na zwycięstwie dobra, to dlaczego jesteśmy źli?
Bo w nas samych jest walka.
No. Dlaczego, jak to się mówi, karmimy tego złego wilka, a nie tego dobrego wilka? To były dwa wilki, czy to co to było? Dwa wilki, nie? Jak to się dzieje?
Z powodu upadku.
pewnym sensie tak, ale w pewnym sensie nie. No bo ten Adam Bogu ducha winny jest naszym grzechom, nie? Bo tak jest często łatwiej, nie? Ale nawet jak czynimy coś złego, to liczymy na to, że no, to nie pociągnie za sobą pełni skutków, nie? A raczej liczymy na to, że być może dobroć innych ludzi w pewnym sensie przykryje naszą złość, nie? Czy zło, które czynimy. Albo ostatecznie Pan Bóg przecież jest miłościwy i wszystko się poukłada dobrze, nie? Słuchajcie, co robi z nami grzech? Jakimi ludźmi czyni nas grzech? Złymi, czyli? Czyni nas złymi mężami, czyni nas złymi ojcami, czyni nas złymi synami, pastorami, politykami, szefami i tak dalej, nie? Grzech jest tym, co nas psuje, a z drugiej strony grzech jest samym psuciem, które my dokonujemy w życiu własnym, w życiu innych ludzi. Czego pozbawia nas grzech? No, grzech pozbawia nas pokoju, grzech pozbawia nas autentycznej radości, grzech pozbawia nas bliskich więzi z ludźmi, na których nam zależy. Nie? Grzech pozbawia nas rozumu. Tak, grzech sprawia, że tłumimy przez nieprawość prawdę. Grzech sprawia, że żyjemy w zakłamaniu. Grzech sprawia, że nie jesteśmy w stanie po jakimś czasie tak naprawdę zobaczyć rzeczywistość taką, jaka ona jest. Nie? Ale grzech też sprowadza na nas niedolę. Katechizm heidelberski niestety skończył się nam, może uda nam się go zdobyć albo dodrukować. Tak naprawdę od tego się zaczyna. Nie? Mówi o niedoli, w jakiej żyjemy z powodu grzechu. I mówi o Chrystusie, który nas jest w stanie wyrwać z tej niedoli. I myślę, że to jest bardzo dobre myślenie na temat grzechu, ze względu na to, że on pozwala nam szerzej spojrzeć na grzech i jego skutki. Nie, nie powinniśmy nigdy patrzeć na grzech tylko i wyłącznie w kategoriach winy i kary. Nie? Nie powinniśmy bać się grzechu tylko i wyłącznie ze względu na potencjalną karę Bożą, która może na nas spaść, ale w pierwszej kolejności powinniśmy bać się grzechu ze względu na to, że grzech pozbawia nas w życiu tego wszystkiego, co dobra. Nie? Skoro grzech czyni zło, nie? Skoro grzech tłumi przez nieprawość prawdę, to znaczy, że pozbawia nas tego, co dobre. Oddala nas od Pana Boga. Nie? I dlatego to powinna być główna nasza motywacja do tego, żeby walczyć z grzechem w swoim własnym życiu. Nie? Bo on żeruje na dobru i pozbawia nas tego, co dobre. Więc po co grzeszyć? Nie? Z tego punktu widzenia grzech jest czystą głupotą. Nie? No bo przecież kupiłem sobie nowe autko, jakieś Maserati albo coś takiego, i pierwsza rzecz, którą robię, to biorę gwóźdź i zdzieram rakier z niego, nie? Nazwalibyśmy to głupotą pewnie, zgadza się? No po co? Jaki jest cel i sens? No ale grzech jest dokładnie tym, nie? Psujemy i niszczymy to, co Bóg nam dobrego daje w naszym życiu. No weźmy męża i żonę, nie? Podstawową potrzebą u kobiety jest co? No to, żeby została wysłuchana. Zgadza się? Podstawową potrzebą faceta jest co? To, żeby został doceniony i pochwalony. Nie? Ale zamiast tego, jak tylko żona otwiera usta, mąż mówi, a głupia jesteś, nie? A jak mąż tylko coś dobrego zrobi, to żona mówi, a nie postarałeś się, nie? Mógłbyś lepiej. I słuchajcie, tak naprawdę to jest główna przyczyna tego, że związki się rozpadają. Nie? Nie ma ważniejszej i główniejszej przyczyny niż dokładnie ta, że faceci nie słuchają żony, a żony z kolei nie są w stanie docenić i pochwalić swojego męża. Nie? To jest przyczyna numer jeden rozpadu wszelkich związków małżeńskich. Dlaczego to robimy? Słuchajcie, jeśli to jest takie proste, to dlaczego tego nie stosujemy częściej? No, odpowiedź jest jedna. Jesteśmy głupi po prostu, nie? I tyle. Jesteśmy jak ten gość, który bierze i swoje nowe autko psuje i niszczy. I to nawet nie, żeby tutaj się rozpędził, wypadł z zakrętu i je rozbił, nie? Ale ono już stoi w garażu albo na parkingu przed jego domem i on przebija koła, haracze lakier i coś tam jeszcze robi, nie? Co? Tak się testuje, nie? Dosypuje piasku albo cukru do baku i tak dalej. Mówi, o, fajna zabawka, nie? Można coś zniszczyć. Pismo Święte, kiedy mówi o grzechu, to mówi o rozróżnie, czyli podstawowe rozróżnienie na dwa rodzaje grzechu. Pierwsze to jest tak zwany grzech z podniesioną ręką, czyli z premedytacją, przemyślany od początku do końca, którego motywacją jest czynienie zła, wyrządzenie krzywdy, który tak naprawdę jest wyrazem świadomego buntu przeciwko Bogu. Tutaj przykład mamy, jako pierwszy, wydaje mi się, który znajdujemy w Piśmie Świętym, to jest Kain. Dlaczego Kain, a nie Abel? No dlatego, że w przypadku Adama zrobił coś niewątpliwie głupiego. Potem Pan Bóg przyszedł do niego i Adam wciąż gada głupoty, usprawiedliwiając siebie, obciążając winą innych, Ewę i Pana Boga. Nie? Ale koniec końców, potem jak już Adam się wygadał i potem jak Pan Bóg mu powiedział, co miał do powiedzenia, Adam przyjął z rąk Boga co? Skórę zwierzęcia. Nie? Innymi słowy, przyjął przebaczenie i odkupienie, które Pan Bóg dla niego przygotował. Nie, zaakceptował to i co? I mieszkali sobie, może nie tak bardzo szczęśliwi jak w ogrodzie, ale jednak mieszkali sobie u wrót, u bram raju. Tam przychodzili składać ofiary, tam przychodzili spotykać się z Panem Bogiem. To już nie był taki bezpośredni kontakt z Panem Bogiem jak wcześniej, ale niemniej jednak, nie? Tak naprawdę główne ograniczenie polegało na tym, że nie mogli spożywać z drzewa życia. Z drugiej strony, wcześniej być może niż Pan Bóg planował dla nich, musieli pójść na swoje, nie? Opuścić dom ojca i sami zakasać rękawy, zamiast jeszcze przez parę lat żyć się bananami. Ale Kain robi coś innego. Kiedy Pan Bóg przychodzi do Kaina, ostrzega go, przestrzega go, a jednocześnie zapewnia mu ochronę i bezpieczeństwo, co robi Kain? Kain nie przyjmuje tego, nie ufa Bogu. Nie? Pan Bóg mówi, nikt cię nie tknie ręką. Nie? Zapewnią ci bezpieczeństwo. Zrobiłeś źle, musisz się do tego przyznać, musisz sobie to uświadomić, ale to nie musi skończyć się tragicznie. Ale Kain zamiast tego, zamiast przyjąć przebaczenie i pojednanie, on ucieka jeszcze dalej na wschód. Nie? Ten kierunek wschodni to jest właśnie kierunek zawsze ucieczki od Pana Boga. I co robi? I właśnie w tym buncie przeciwko Bogu, w odrzuceniu Słowa Bożego, buduje miasto, buduje cywilizację. Celem tego jest co? Zapewnienie sobie i swoim potomkom bezpieczeństwa, ale też wygodnego życia. W pewnym sensie robi to, co Pan Bóg chciał, żeby ludzie robili, ale jednak motywacja jego jest inna. Nie? Fundamenty są inne. Fundamentem jest zaprzeczenie tego, że Bóg ma dobre zamiary względem nas i że w związku z tym warto posłuchać Pana Boga. I wiemy, jak to się kończy. Lamek, siódmy po Adamie, mówi, no, Pan Bóg powiedział, że siedmiokrotnie pomści Kaina. Ja, moja zemsta, moja pomsta jest 77-krotna. Nie tylko stawia się w roli Boga w tym momencie, bo póki co pomsta należy do Pana, to dopiero od czasów Noego Pan Bóg pozwolił, żeby pomstę na kryminalistach wszelkiego rodzaju wykonywali ludzie, ale mówi 11 razy więcej, bardziej, mocniej. To jest grzech z podniesioną ręką. Wiemy, jak ta cywilizacja się skończyła. Nie? Pan Bóg musiał utopić ją w wodach potopu, żeby uratować stworzenie. Drugi rodzaj grzechu to jest tak zwane minięcie się z celem. Nie? I to jest grzech, który większość nas popełnia, być może codziennie. Nie? I myślę, że warto myśleć o tego rodzaju grzechu właśnie jako minięcia się z celem. Ale o jaki cel tutaj chodzi? Jaki cel Pan Bóg nam wszystkim wyznaczył? Świętość, nie? Ale coś jeszcze. Do świętości wrócimy. Świętość, no generalnie rzecz biorąc, patrząc na ten początek historii biblijnej, mamy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, błogosławił im, nie? A błogosławieństwo jest tak naprawdę życzeniem szczęścia i mówi: rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Innymi słowy, przemieniajcie ją z chwały w chwałę. I tu wracamy do naszego ulubionego Kuwa Bochu, nie? Czyli stanu świata na początku, czy stanu ziemi na początku stworzenia. Była bezkształtna, bezforemna, pozbawiona wszelkiej formy i też pusta. Nie? Pozbawiona wszelkiej treści. Pogrążona w ciemnościach. Pan Bóg wyprowadza z tego świat. Nie? Każdego dnia po trochu go zmieniając z chwały w chwałę, aż w końcu szóstego dnia mamy rajski ogród. A potem mówi człowiekowi: czyń i idź podobnie. Nie? I człowiek walcząc, nie, z tym pierwotnym chaosem, i to nie tylko chaosem, który go otaczał, ale przede wszystkim z chaosem, który wciąż, nie, jest, kryje się w jego własnym wnętrzu, w jego własnym sercu, człowiek w ten sposób miał nie tylko osiągnąć cel, swoje przeznaczenie, ale też osiągnąć szczęście, satysfakcję. Nie? Czego zapowiedzią jest siódmy dzień, dzień odpoczynku. Dzień odpoczynku, który jest nie tyle odpoczynkiem od pracy, ale odpoczynkiem w pracy albo dzięki pracy. Nie? Nabożeństwo jest tego rodzaju odpoczynkiem. Może nie zawsze nam się wydaje, że to jest odpoczynek, ale tak naprawdę przychodzimy tutaj i możemy być na nabożeństwie, możemy cieszyć się nabożeństwem ze względu na co? Ze względu na pracę, którą wykonaliśmy poprzedniego tygodnia. Nie? Przynosimy część owoców naszej pracy i składamy je Bogu w ofierze w postaci naszych dziesięcin. Ci, którzy grają, też po prostu nie przyszli tak o sobie, nie? Ale wcześniej musieli się przygotować. Kaznodzieja też czasami powinien się przygotować do kazania, nie? Żeby nie pleść, co mu ślina na język przyniesie. My też wszyscy, nawet którzy, że tak powiem, w sposób bardziej mniej aktywny uczestniczymy, przygotowaliśmy się. Nie? To się może odbyć, nie? Ten odpoczynek, jaki znajdujemy w Bogu, dzięki pracy, której wcześniej wykonaliśmy. Nie? Pracy, która jest nakierowana na ten cel, którym jest odpoczynkiem. I słuchajcie, tak naprawdę to nie jest jakieś tam nie wiadomo co ja wam odpowiadam, bo zobaczcie, co największą satysfakcję nam w życiu przynosi. Czy lenistwo i nic nie robienie? Owoce własnej pracy. Największą satysfakcję nam w życiu zawsze przyniesie coś, z czym się zmagamy i co jesteśmy w stanie pokonać i w wyniku tego zwycięstwa coś dobrego się pojawia. Czy to w naszym życiu, czy w życiu innych ludzi. Nie? Ktoś lubił uprawiać ogródek, nie? Ale kupił zagon zachwaszczony. Nie? Ciężka praca. Ale potem, jak już te kwiatki zakwitną, to co? No, to i na Facebook stawia, nie? No to jest radocha, nie? Potężna radocha. Ktoś idzie na studia, trudne, ciężkie studia, chce zostać, nie wiem, chirurgiem i leczyć ludzi. A słuchajcie, to nie jest tak hop-siup, nie? Lata nauki, kuwania. Ja jak uczyłem się na tak zwanym wysrolu, czyli Akademii Rolniczej, zaraz koło naszego instytutu był akademik weterynarzy przyszły. Słuchajcie, tam praktycznie nigdy nie było żadnej imprezy, nie? U nas na Wydziale Mechanicznym to było inaczej. To był najbardziej wesoły z wszystkich wydziałów, nie? I akademik mechaników tak zwanych, nie? No to wszyscy tam się schodzili. Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że u nas było więcej chłopaków po technikum, ale generalnie rzecz biorąc inny był stosunek, i ponieważ były inne wymagania, ale weterynarze nie, broń Boże, nie? Oni musieli zakuwać od rana do wieczora i nie mieli po prostu czasu na imprezowanie, nie, że nie chcieli. W przypadku lekarzy to ponoć jest jeszcze gorzej, nie? A potem jeszcze jakieś te, tamte praktyki i inne. Ale kiedy człowiek w końcu dostanie dyplom, to co? Nie? To pokonał. Pokonał smoka chaosu własnymi rękoma. Nie? Najpierw obciął mu skrzydełka, potem nóżki, potem ogonek, język i całą resztę i pokonał, i zwyciężył. Nie? Słuchajcie, to jest to, co nam zawsze przynosi największą satysfakcję, największą radochę. Nie? 15 razy zdawałem na prawo jazdy, w końcu zdałem. I co? I to jest powód do świętowania. Nie? Tak to działa. Tylko coś, co wymaga od nas wysiłku i determinacji, tylko coś, co tak naprawdę, czego osiągnięcie wymaga od nas wyrzeczenia ofiary, a nawet bólu, łez i co tam jeszcze ten Churchill mówił? I potu, i krwi. Nie? To tak naprawdę przynosi nam satysfakcję, czyli namiastkę szczęścia. Nie? Ja bym powiedział też namiastkę nieba. I od samego początku Pan Bóg mówi. Ale słuchajcie, co grzech z tym wszystkim robi? Nie? Grzech mówi, a nie, to jest fajny pomysł, nie? To jest dobry cel. Ale albo każe nam iść na skróty i zdobywać to w sposób nieuczciwy, zakłamany. Słuchajcie, jaka jest satysfakcja tak naprawdę, kiedy my w drodze do celu nie jesteśmy w stanie się sami siebie sprawdzić, nie? I powiedzieć szczerze, przyznać się przed sobą, że tak, zasłużyłem na to. Nie? Jestem wystarczająco kompetentnym człowiekiem, żeby piastować to albo inne stanowisko. A nie, że po prostu wujek mi to załatwił, albo dałem komuś łapówkę, albo oszukiwałem i ściągałem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Nie mówię, że nigdy nie wolno ściągać, ale przedmioty, które was najbardziej interesują, nie? Lepiej ich się nauczyć. Nie tylko ze względu na własną satysfakcję, ale ze względu na to, że no, to uczyni nas ludźmi kompetentnymi. Nie? A tak naprawdę, i to też jest biblijna zasada, jedną z najgorszych rzeczy, jakie spotykamy w społeczeństwie, to jest to, kiedy stanowisko i kompetencje się mijają. Nie? Księga Przypowieści, Księga Koheleta dokładnie o tym mówi. Nie? Biada, jeśli chłopiec jest królem. Dlaczego? No między innymi z tego względu, że brakuje mu kompetencji do tego, żeby być królem. A z drugiej strony czytamy o tym, że niedobrze się dzieje, kiedy człowiek kompetentny nie jest rozpoznany, nie jest uznany, nie jest we właściwy sposób wykorzystany, bo to też jest biadą dla miasta. Dlaczego? Bo on mógłby uratować to miasto, ale nie ratuje. Bo liczą się bardziej koneksje i tym podobne rzeczy. Nie? Tu widzimy, w jaki sposób grzech jest tak naprawdę zjawiskiem społecznym. Dotyka nie tylko nas, nie? Ale tych wszystkich, wśród których żyjemy. Minięcie się z celem może nie jest grzechem śmiertelnym, ale rodzi bardzo przykre konsekwencje, a ostateczną konsekwencją dla nas osobiście jest to, że nie odczujemy satysfakcji, nie? Nie odczujemy szczęścia. Nie będziemy się cieszyć tym błogosławieństwem, które Pan Bóg obiecuje tym wszystkim, którzy solidnie, porządnie, wytrwale zdobywają takie czy nie inne umiejętności i na koniec to, co robią, jak najbardziej odpowiada ich kompetencjom. Nie? Słuchajcie, to można zastosować do praktycznie niemalże każdej dziedziny życia, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie pracy, ale to dotyczy też na przykład czego? Małżeństwa. Nie? Co to znaczy, że mąż jest niekompetentnym mężem? No to znaczy, że nie słucha żony, nie? I ciągle jej przerywa. Albo jak żona zacznie mówić, to on mówi, a słuchaj, nie, stara, tam przyjmujesz się jakimiś głupotami, nie? A kto... Dobra, o niekompetentnych żonach nie będę mówił. To kobieta powinna powiedzieć, nie? Dobrze. Jaka jest odpowiedź Pana Boga na grzech?
Brak relacji.
Znaczy, to jest konsekwencją grzechu, nie? Ale odpowiedź Pana Boga jest taka, że Pan Bóg przychodzi tak jak do Adama. I co? I oferuje człowiekowi odkupienie, przebaczenie i pojednanie. Nie? Za każdym razem Pan Bóg z tym do nas przychodzi. Ale z drugiej strony... Czego od nas oczekuje? Czego od nas oczekuje? No po pierwsze oczekuje zaufania, nie? Rzeczywiście on przychodzi w dobrej woli, z dobrymi intencjami i rzeczywiście chce nam dać to, co mówi, że chce nam dać, nie? I my to przyjmujemy. Ale jak Grzegorz słusznie zauważył, to tak naprawdę nie wystarczy. Nie? To tak naprawdę nie wystarczy. Ale zanim do tego dojdziemy, dlaczego nie wystarczy, skupmy się, nie? Na tym, czym jest to przyjęcie tego Bożego daru przebaczenia i pojednania, odkupienia, jakie mamy, jakie Bóg sam dla nas przygotowuje. Zobaczcie. Co to znaczy pokutować? Co to znaczy nawrócić się?
Uznać własną bezsilność i słabość.
Tak.
I żałować, tak.
Żałować za co? Za grzech, nie? Słuchajcie, nie tylko bezsilność i słabość, nie? Bo to nie jest... Tak, to również, ale nie tylko, nie? Żal za grzech, czyli uświadomienie sobie tego, że coś jednak złego zrobiłem, coś niewłaściwego, nie? Coś, co było w otwartym konflikcie z miłością i z dobrocią Bożą, jakiej doświadczyłem wcześniej. Nie? Ale też wyznanie grzechów jest tak naprawdę tym momentem, w którym człowiek przestaje żyć w kłamstwie, a zaczyna chodzić w prawdzie. Nie? Kiedy przyznanie się do grzechu jest tym momentem kluczowym tak naprawdę w życiu człowieka, bo od tej pory zaczynamy mówić prawdę sami sobie, o samych sobie, nie? I to jest jakby najważniejsze w tym momencie. Dlatego Pismo mówi, że Bóg pokornym łaskę daje, nie? Bo czym jest tak naprawdę pokora? Pokora nie polega na tym, żebym ja tutaj chodził i mówił, o, głupi, biedny jestem, nie? I robił z siebie ofiarę życiową w oczekiwaniach, że wy tak naprawdę nakarmicie mnie, nie? Że wy dacie mi pieniądze, żebym kupił sobie telefon, na który mnie nie stać, nie? To nie jest pokora, nie? Takie poniżanie siebie. Pokora jest czym? No pokora właśnie polega na tym, na mówieniu prawdy sami sobie, o samych siebie, albo na przyjęciu tej prawdy, z którą Pan Bóg do nas przychodzi. Problem jest taki, że czasami Pan Bóg przychodzi do nas i mówi do nas prawdę ustami naszych braci albo naszych sióstr. Nie? Od Pana Boga to jeszcze byśmy przyjęli tą prawdę, ale jak ktoś inny przychodzi i nas, że tak powiem, napomina, nawet jeśli to czyni w duchu miłości, co niestety rzadko się zdarza, to co? Nie? Często pojawia się w naszym życiu właśnie bunt, nie? I niechęć do tego, żeby przyjąć tą prawdę. Pokora to również jest taki krytyczny i zdrowy dystans w stosunku do samego siebie. Nie? Jeśli brakuje nam tego dystansu w stosunku do samego siebie, to ktokolwiek, cokolwiek, nawet jeśli by sam Pan Bóg przyszedł i powiedział nam, że dobra, nie? Że ja jestem, co jestem. Trudno mi znaleźć jakąś wadę we własnym życiu. Nazwijmy, że mógłbym się nauczyć tylu języków, co Jan Paweł II, nie? A ja się nauczyłem połowę z tego. to człowiek, który nie, któremu brakuje dystansu w stosunku do siebie, co zaczyna robić, nie? Przede wszystkim, jak to się mówi, przyjmuje to do siebie, ale w sposób zły, a nie dobry. I co? Natychmiast się sroży i jeży i broni. Nie? Ze względu na to, że nie ufa, nie wierzy albo nie chce przyjąć do wiadomości tego, że gdy Pan Bóg przychodzi do niego i mówi coś mu o jego życiu, to po pierwsze mówi to z miłością, a po drugie mówi po to, dlatego, że chce, żeby ten człowiek zmienił się na lepsze. Był kimś lepszym, nie? Był kimś bardziej podobnym do Chrystusa. Nie? W dobrym celu i z dobrymi intencjami to jest czynione. Ale nie. Człowiek taki drażliwy i przewrażliwiony na własnym punkcie zawsze odrzuci coś takiego. Nie? Bo zawsze odbierze to jako atak na samego siebie. Nawrócenie oznacza też uświadomienie sobie potrzeby ratunku. Nie? Przyznanie się do własnej ignorancji czasami. No dobrze, nie wiedziałem, zrobiłem, to przyznam się. No, zrobiłem coś głupiego, bo po prostu nie wiedziałem albo nie douczyłem się. Tak, brakuje mi jeszcze czegoś. Muszę się jeszcze czegoś nauczyć. Ale słuchajcie, tak naprawdę to poznanie prawdy o samym sobie, choć jest kluczowe, to tak naprawdę jest niewystarczające. Ze względu na to, że jeśli Bóg by poprzestawał na tym, że On mówi nam prawdę o nas samych, to do czego by nas to doprowadziło? Do rozpaczy, depresji i samobójstwa, nie? No bo, no dobra, no jestem taki, jakim Panie Boże mówisz, że jestem, a to znaczy, że jestem naprawdę paskudnym gnojkiem, nie? I co dalej? Nie, dlatego Pan Bóg nigdy nie przychodzi do nas tylko i wyłącznie mówiąc nam prawdę o nas samych, ale tak naprawdę stawia nas natychmiast na drodze do tego, o czym wspomniał Gniewko, na drodze do uświęcenia tak zwanego. Nie? Nawrócenie otwiera nas na uświęcenie, czyli na wzrost, na dojrzewanie, na mądrość, na działanie zgodne z dostępną nam prawdą. Nie, innymi słowy, ta droga uświęcenia jest tak naprawdę drogą, która sprawi, że stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Ale co to znaczy być coraz bardziej podobnym do Chrystusa? To znaczy nie tylko postępować jak Chrystus, nie tylko nabierać cech chrystusowych, ale to oznacza również znaleźć się koniec końców tam, gdzie jest Chrystus. Nie? Chrystus, który... No jest z definicji tym doskonałym człowiekiem. Zgadza się? Nie? Jest oczywiście prawdziwym Bogiem, ale też jest doskonałym człowiekiem. Pismo Święte mówi, po to przyszedł, żeby nas doprowadzić do tej samej dojrzałości, którą On posiadł. Ale w jaki sposób ją posiadł? No właśnie, na drodze prób, a nawet cierpień, nie? Który wytrzymał, ponieważ zawierzył do końca Ojcu swojemu. Także ta droga do uświęcenia prowadzi nas, niestety, podobną ścieżką, którą przeszedł Chrystus, ale przede wszystkim prowadzi nas do takiego samego celu. Nie? Dlatego Pismo Święte mówi, że kiedy Jego zobaczymy, będziemy do Niego podobnie. Nie? To jest cel, do którego prowadzi nas nasze uświęcenie. Słuchajcie, no dobrze. W jaki sposób, albo może nie, bo zaraz będziemy musieli kończyć, więc chciałbym wam przeczytać jeden fragment na koniec. To jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 3 wersetu. Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego boska moc dała nam w darze przez poznanie Tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. I teraz słuchajcie. Przez to zostało nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga. Czyli tak naprawdę celem uświęcenia jest przebóstwienie. Nie? Naśladując Chrystusa, stajemy się podobni do Boga. Zresztą po to nas Bóg stworzył, nie? Na obraz i podobieństwo. Tutaj teologowie kłócą się na temat tego, czy podobieństwo jest synonimem obrazu. Wydaje mi się, że nie. I ze względu na to, że obraz jest czymś danym nam, nie? Ale podobieństwo jest czymś, co nawet według tego tekstu, nie? Jest czymś, w czym wzrastamy. Czyli stajemy się coraz bardziej podobni. Jak go ujrzymy, będziemy podobni w końcu do niego. O to chodzi, nie? W tym stawaniu się podobnym do Chrystusa, a to chodzi w byciu uczestnikami natury Bożej. Czy też w deifikacji, w przebóstwieniu, jakbyśmy mogli przetłumaczyć też to greckie słowo. Ale natychmiast Piotr tłumaczy nam, co to znaczy. Czym jest przebóstwienie? Co to znaczy uczestniczyć w naturze Boga? Ale najpierw wy mi powiedzcie, co to znaczy uczestniczyć w naturze Boga. Być nieskończonym, być nieśmiertelnym, wszechmocnym, wszechwiedzącym, niecierpiącym, nawet niezdolnym do cierpienia. Czy o to chodzi w tym przebóstwieniu? Żebyśmy mogli w końcu w naszym mniemaniu odciąć się od tego wszystkiego, co sprawia nam jakikolwiek ból? Słucham? No właśnie, nie? Czytamy dalej. Tym samym też, dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem, poznanie wstrzemięźliwością, wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością, pobożność zaś braterską przyjaźnią, przyjaźń miłością. Gdy bowiem one w nas obfitują, nie czynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie? Czyli tak naprawdę, kiedy Piotr mówi o przebóstwieniu, o tym, co to znaczy być podobnym do Chrystusa, to mówi właśnie o tym, nie? Bądźcie miłosierni, bądźcie pobożni, bądźcie wstrzemięźliwi, bądźcie przyjaźni. W końcu, nie? Dojdziecie do tego, co jest doskonałością, a czego każdemu z nas brakuje, nie? Czyli do pełni miłości. Ale jeśli to jest celem przebóstwienia, to co to jednocześnie oznacza? Czy chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jakieś zdobycie pewnych cnót i doskonałość moralną, czy o coś jeszcze? Jeśli miłość jest tym celem celów, nie? Jest tym szczytem szczytów, to co to oznacza? No słuchajcie, to oznacza nic innego jak uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej. Nie? No bo Bóg jest miłością. Święty Augustyn mówi, że z Trójcy to Duch, nie? Jest najbardziej tym, który jakby ukazuje najpełniej nam, objawia nam, czym jest miłość. Ze względu na to, że Duch jest tym, który nie tylko łączy, ale Duch jest również tym, który pobudza. Nie? Duch jest tym, który istnieje między Ojcem a Synem. Słuchajcie, to nie jest tajemnicą, nie? Że miłość jest tak naprawdę czymś, bez czego świat i my nie bylibyśmy w stanie nie tylko funkcjonować, ale wręcz istnieć. Nie? Bo skoro to jest właśnie ta zasada miłości, miłość, która... Czym jest miłość? No miłość jest tym, co łączy i tym, co napędza. Nie? Miłość jest energią. Miłość jest tym, dzięki czemu świat nie tylko istnieje, ale funkcjonuje. Miłość jest tym, co popycha historię do przodu. Zgadza się? Słuchajcie, w imię miłości dokonywano największych, najszlachetniejszych, najbardziej godnych pochwały czynów. Zgadza się? Miłość jest tym, co wydobywa z nas to, co najszlachetniejsze, a raczej czyni nas prawdziwie szlachetnymi ludźmi. Ona upodobnia nas do Chrystusa, ale ona też sprawia, że uczestniczymy poprzez miłość w życiu Trójcy Świętej. Nie? Żyjemy w tej wspólnocie, która jest, no, ponad którą nie ma żadnej innej wspólnoty, ani doskonalszej, ani lepszej. Czyli, podsumowując, tak, Pokuta, pokora, nawrócenie jest momentem, w którym zaczynamy mówić prawdę sobie samym, o sobie samym. Ja zaczynam mówić prawdę o sobie samym, o mnie samym, albo jestem gotów przyjąć tę prawdę. Nie? Już nie tłumię prawdy przez nieprawość. Ale z drugiej strony to nie wystarczy, ze względu na to, że musimy znaleźć się na tej drodze do uświęcenia, ze względu na to, że ta droga do uświęcenia nie tylko czyni nas podobnymi do Chrystusa, nie tylko dostępujemy przebóstwienia, wzrastaniu na podobieństwo Boga, ale tak naprawdę dzięki niej zaczynamy uczestniczyć w coraz większym stopniu w życiu wewnętrznym Trójcy Świętej. Nie? Czyli to, co niektórzy mówią, w tym momencie jesteśmy w stanie rzeczywiście oglądać Boga twarzą w twarz. To, jakim On jest, ale jednocześnie uczestniczyć w Jego życiu. A o tym, w jaki sposób to się dzieje i przy pomocy jakich środków to się odbywa w naszym życiu, będziemy mówić za tydzień. Czekam na oklaski.